To są ostatnie godziny 2021, przedziwnego, jak i poprzedni, roku, a w podcaście Score in the City Bydgoszcz i Filharmonia Pomorska, gdzie w tych dniach 4 razy z rzędu koncerty sylwestrowe w cudownym składzie i 80% tego składu jest teraz obok mnie. Edyta Krzemień, Damian Aleksander, dwójka fantastycznych artystów polskiej estrady, polskiego musicalu, teatru muzycznego, no i oczywiście też dubbingu. W programie naszych koncertów muzyka filmowa, i też taka muzyka, która zaprowadziła naszych artystów, moich gości dzisiejszych, do kina i na duży ekran. Strasznie dużo gadam, przepraszam. Damian je mandarynkę. Mam jeszcze dla was ciasteczka cieszyńskie, które przywiozłam, ale w ogóle chciałam was przede wszystkim serdecznie przywitać.
Dzień dobry. Pyszne ciasteczka cieszyńskie.
To od mamy. Zjedliśmy ich wczoraj strasznie dużo. Tak, w Cieszynie, skąd jestem, jest taki zwyczaj, że gospodynie pieką bardzo dużo rodzajów bardzo małych ciasteczek na święta i one potem zostają jeszcze na Sylwestra i ja właśnie taki zestawik tutaj przyniosłam. Jakie ci najbardziej smakowały? Mamę musimy pozdrowić teraz, wiesz.
Pozdrawiam serdecznie mamę. Dziękujemy za wspaniałe ciasteczka. Dawno nie widziałem tak malutkich ciasteczek.
Ale z dżemem, czy z kokosem, czy jakie ci najbardziej podpasowały?
Większość mi podpasowała.
Po prostu.
Ja myślę, że pomimo tego, że są małe, specjalnie pewnie robione, że małe, a ja tylko takie malutkie, takie, przypomina mi się scena
jeszcze jednego malutkiego.
Scena z Dnia Świra. Ostatnie.
No to troszkę takich ostatnich od wczoraj zjedliśmy. Słuchajcie, to jest taki specyficzny moment roku. Od ilu lat spędzacie Sylwestra na scenie?
Dzisiaj mi się pokazało na jednym z social mediów, że tak naprawdę będziemy tutaj w Bydgoszczy 3. Wczoraj miałam wspomnienie sprzed 8, a dzisiaj miałam wspomnienie sprzed 6, czyli byliśmy tutaj 8 lat temu, 6 lat temu i dzisiaj jesteśmy.
No ja jeszcze tam byłem raz, ale bez Edytki.
No ale jeszcze mieliśmy mnóstwo koncertów sylwestrowych razem, w ogóle w innych miejscach, więc tak naprawdę ja nie byłam na imprezie sylwestrowej już z kilkanaście lat. Nie, no bo jesteśmy na scenie zawsze.
Ale ja to bardzo lubię. Ostatnio w rozmowie z panią z radia właśnie bydgoskiego zadała nam pytanie, bo jeden z realizatorów tutaj koncertów z opery, bo też równocześnie w tym samym czasie odbywają się koncerty show, wielkie show, to nie koncert, to jest opera nowa, spektakle sylwestrowe. Jeden z realizatorów powiedział, że on nie znosi Sylwestra, bo właśnie musi pracować, czy coś w tym stylu. A my z Edytą, nie, właśnie to jest cudowne, my kochamy to, lubimy się dzielić, tym cieszymy się, że jesteśmy na scenie i że kończymy ten drugi koncert, ten czwarty koncert, tak? I za chwilę jedziemy razem, spotykamy się z bliskimi i już jest Sylwester i już super.
No ten Sylwester mija bardzo szybko, ale chyba sobie nie wyobrażamy go inaczej.
Jeszcze muszę dodać, no nie wyobrażam sobie na przykład, nie wiem, teraz szykować się na jakiś bal. To jest takie dziwne.
Chociaż trochę się szykujemy, sukienki wyprasowane, szpilki gotowe, biżuterię dobieramy tutaj, pożyczamy sobie z dziewczynami różne rzeczy, które co ma ładnego.
To jest w ogóle inny rodzaj też przygotowań, tak myślę.
Słuchajcie, zdradzę wam od kulis, jeśli w Bydgoszczy nie będziecie na naszych koncertach, że siedzę tutaj z Królewną i z Królewiczem. Strasznie mnie to wzrusza. Może po prostu jestem emocjonalna. Wiecie z tych podcastów, że jestem i że dużo rzeczy mnie jakoś tak wzrusza. Ale kiedy widzę w programie Królewnę Śnieżkę i 7 Krasnoludków i piosenkę Someday My Prince Will Come, tam przez cienisty bór, taką flagową piosenkę Królewny Śnieżki z tego filmu Disneya, pierwszej pełnometrażowej animacji disneyowskiej z 1937 roku. I wiem, że Edyta zaśpiewa to dzisiaj, ale to właśnie Edyta była królewną w wersji polskiej z 2009. Tak. A Damian był królewiczem. I że oni tu razem są dzisiaj. Ta królewna i ten królewicz. To aż mnie tak jakoś coś ściska od środka. Pamiętacie? Pamiętacie to nagranie w 2009 roku? Jak było? Jakbyście mogli nas zabrać za kulisy? Bo to było wyjątkowe wydarzenie. Ja jeszcze dodam, że Królewna Śnieżka miała od razu polski dubbing pod koniec lat 30. Fantastyczny. Powstały wtedy teksty Mariana Hemara, polskie tłumaczenie, i one są śpiewane do dzisiaj, ale w 2009 roku przy okazji właśnie jakby odkurzania tej kolekcji disneyowskiej powstała nowa wersja. Ej, i wy w niej.
No, to był wielki zaszczyt, jak dowiedzieliśmy się. Ja tylko ubóle...
Ty byłeś na castingu do tego? No, ja też. Właśnie, do tego trzeba wyjść.
Casting na królewnę i casting na królewicza.
Ja tylko ubolewam nad tym, że ta rola królewicza jest bardzo okrojona. Królewicz tam jest bardzo tak po macoszemu potraktowany.
Po macoszemu to ładnie powiedziałem.
Po macoszemu potraktowany. No i sytuacja jest taka, że no był casting oczywiście. Zostaliśmy z Edytą wybrani do tych ról. O moje zdziwienie, że to tak mało, chociaż pamiętam doskonale, bo wszyscy, myślę, że moje pokolenie i jako dzieci wychowaliśmy się właśnie na tej wersji z polskim dubbingiem, z przedniejęzykowym L i z takim no, specyficzną akcentacją i sposobem śpiewania właśnie z lat 30., końca lat 30. I byliśmy zakochani w tym sposobie jakby dubbingowania tej postaci. Dostaliśmy taką sugestię, żeby jednak nie starać się nadać tej retro, nie starać się na siłę zestarzać, tylko starać się
unowocześnić.
Unowocześnić, dobra, tak. Żeby unowocześnić to. Tak. Niemniej jednak, no oczywiście w przypadku Edytki było to bliżej tej wersji oryginalnej. Niemniej jednak mnie proszono, mówię o Królewiczu, żeby nie śpiewać tego, jak to było w tej wersji ani amerykańskiej, ani też polskiej dubbingowej, tylko właśnie tak, jakbyśmy poszli do teatru teraz muzycznego i zobaczyli spektakl i właśnie współcześnie, żeby to bardziej współcześnie zaśpiewać.
No ale twoja rola nie jest okrojona, nie jest potraktowana po macoszemu.
Nie jest ani okrojona, czy no jest to ogromna rola, praktycznie cały czas nie schodzi ze sceny, ale ja nie miałam takiej nowoczesnej, że tak powiem, sugestii. Wręcz przede wszystkim sugestią wokalną była taka, takie jej bardzo dziewczęce śpiewanie. To była taka sugestia, czyli jakby najbardziej...
Ona tam robi takie, wiesz, ha.
Tak, ale... I ona też pewną naiwność ma w sobie, naiwność z tamtych lat, i oni nie chcieli tego absolutnie wycinać, no bo też się nie dało, no bo jak z obrazka jakby zmienić, nie da się. Więc naiwność w mowie, te wszystkie jakieś takie... Po prostu to dzisiaj no, nikt tak nie reaguje. Nie tak trzeba zmywać! No absolutnie... przerysowana wręcz ekspresja, ale w taki bardzo naiwny, dziewczęcy, bardzo delikatny sposób.
A może to jest tak po prostu, że dziewczyny pod koniec lat 30. takie były i nie, ty masz nie. taką teorię? Nie były takie?
Myślę, że to jest kwestia tego, że ta dziewczynka, która śpiewała, miała 16.
Adriana Kasenka.
Ona była młoda i dlatego też jakby tę pewną dziewczęcość, naiwność, którą się wtedy opowiadał Disney, jakby też się charakteryzował w opowiadaniu tych bajek, bo te wszystkie kreskówki są takie, łącznie z myszką Miki, która mówi po prostu, jakby ktoś nacisnął
Tak, ale myszka Miki jest jeszcze ze starszego rzutu, nie?
Tak. Natomiast ten sposób jakby mówienia jest bardzo taki dziecięcy właśnie. I może też Królewna Śnieżka, ze względu, że też jest to młoda postać, ale też że śpiewa to młoda dziewczyna, pozostał ten sznyt młodej dziewczynki, ale Edyta nie miała 16 lat, kiedy to śpiewała. Tak?
17.
A, 19. Nie, ale z drugiej strony właśnie jest jakby obraz tamtych czasów na rysunku w tych filmach, bo po fryzurze widać, po gestach widać, te lata 30 bardzo, czyli taka moda, która w tamtym czasie panowała też w ścięciu fryzury i tak dalej, bo zobacz, później Kopciuszek, I potem długowłosa śpiąca królewna. Bardzo charakterystyczna dla tamtych czasów kreska w ogóle. Taka bardzo wyraźna właśnie tam, ewidentnie dla mnie lata 30. Po prostu widzę w tym i w tych gestach, ruchach mojej postaci bardzo. Więc w mowie myślę, że też coś innego. Tamto pokolenie inaczej się, to nawet po dziadkach naszych, czy pradziadkach, jak się pamięta, jak mówili, jaki to był sposób wyrażania, no po prostu... To były inne czasy i mężczyźni inaczej się zachowywali.
Właśnie, proszę bardzo, proszę królewicza.
Proszę
królewicza. Ty masz taką teorię, że Królewny, księżniczki, jak zwał, tak zwał, disneyowskie, przez lata zmieniają się, ale też zmieniają się trochę pod wizerunek, czy pod jakiś taki imidż kobiety z danych czasów. I tak jak pani Adrianna, która śpiewała Królewnę Śnieżkę po raz pierwszy, śpiewała w stylu końca lat 30., tak dzisiejsza Elza śpiewa jak dzisiejsza power woman, nie?
Dokładnie, dokładnie. I czy Vaiana, dziewczyna waleczna, po swoje prawa i każdy kolejny, chociaż teraz że te bajki, na przykład ta moda teraz taka wielokulturowa u Disneya, czyli to jak się przeplatają te wątki takie wolnościowe też, żeby było równouprawnienie, żeby właśnie pokazywać różne nacje, różne kultury, no to jest bardzo ciekawe.
Ja czekam tylko, kiedy Disney wreszcie doceni też kulturę Słowian, na przykład królewna jakaś Słowianka, tak? No bo już mamy, już niedługo to będziemy mieli jakąś wersję, nie wiem, no zwierzęcą Królewnej Śnieżki.
A ze Słowian wciąż nic nie.
A ze Słowian nadal nic, tak? Nie, bo tak naprawdę jest to bardzo duża grupa etniczna i uważam, że powinny być docenione.
Panie Disneyu. Słuchajcie, a co jest takiego w tej muzyce? Może zacznijmy od Tam Wszyscienisty Bór, czyli od Someday My Prince Will Come. To nie jest tylko piosenka disneyowska, to jest standard. Jedna z najpiękniejszych, najbardziej znanych piosenek świata. Napisał tę piosenkę Frank Churchill, który bardzo młodo zakończył życie i swoją karierę, a był jednym z ukochanych kompozytorów Disneya. Mówiono o nim Mozart Walta Disneya. Zobaczcie, jakie to jest piękne. Co takiego co takiego w tej melodii jest, że przetrwało taką próbę czasu i to na różnych scenach, bo także poza kinem.
Tak, ja myślę, że to są takie dla mnie bardzo niezbadane, bo nie jesteś w stanie jako kompozytor przewidzieć, że dana melodia będzie, nie wiem, hitem, przebojem. Myślę, że żaden kompozytor tak nie, do tego tak nie podchodzi, że jest przekonany o tym, że to będzie przebój, nie? Tylko po prostu jest jakiś palec Boży w tym, który działa i jak wychodzą te melodie, one odbijają się po prostu w ludziach, gdzieś ludzie widzą w tym własne lustro, potrafią powtórzyć tą melodię, czy potrafią się utożsamić z tekstem. No jakąś taką niewiarygodną magię zawarł w tej
melodii. I tyle lat.
W tej melodii, ale też i tyle w tym jakby przebiegu tej melodii z tekstem po prostu słychać to marzenie, które tam jest, o tym księciu.
Że on przyjdzie.
Tak, widzimy ten pałac za górami, za lasami, nie? I po prostu...
Uśmiecha się nasz, który przyszedł.
No ja myślę, że to jest totalnie nie do opowiedzenia, co mogło być.
Czyli tak jak on to zapisał pod koniec lat 30., tak wciąż, kiedy dzisiaj dziewczyna nastoletnia marzy o tym, że spotka faceta swoich snów, to robi to z takimi samymi emocjami. Nie? Więc
tak,
to jest właśnie...
Się w taki sam jakby sposób...
Zaśpiewaj nam kawałek, no musisz już tak rozmawiać.
Tym basem, który mam dzisiaj. Czy może Śnieżką? Jejku, takie tutaj wyzwanie.
Kawałeczek, jakbyś mogła przypomnieć tylko, wiesz,
jasne, pierwszą frazę. Tam przez cienisty bór, przez siedem rzek i gór, jedzie do mnie i nocą, i dniem. Oczywiście troszkę tutaj dzisiaj basem, ale no tak, to jest tam.
Ale odbijając do Królewicza i mając dla Królewicza piękną niespodziankę, bo może... Poczekaj, bo to wiesz. Mówisz, rola okrojona, mało, a z drugiej strony... To twoja piosenka z tym disneyowskim chórem jeszcze robi kolosalne wrażenie i też oddaje poetykę tamtych czasów. My rozmawiamy dzisiaj, jest 30 grudnia, wczoraj 29 grudnia, 8 rocznica śmierci Wojciecha Kilara. Poważny pan kompozytor, najpierw awangardzista, później jeden z największych mistrzów europejskich. I z drugiej strony taka po prostu, taka bajka Disneya, tak? A Wojciech Kilar, wspominając najpiękniejsze filmy, jakie oglądał i najbardziej szczerą i piękną muzykę, jakiej słuchał w życiu, mówi, to piosenkę znam tylko jedną, z Królewny Śnieżki, czyli właśnie piosenka Królewicza. To jest muzyka tak czysta jak muzyka Mozarta.
No właśnie.
Wojciech Killer, no to, po prostu.
To właśnie chciałem, po tym jak zakończy Edyta, opowieść o tym, o tej muzyce i jak, no to, jak tworzy tę historię, przestrzenie. No chciałem przypomnieć, że jednak Disney, tworząc pierwsze swoje bajki, opierał się na muzyce klasycznej. Więc daleko od tego nie odszedł, więc wyszło to wszystko, ta melodyka, ta opowieść od pokazywania, malowania tych obrazów właśnie muzyką w sposób klasyczny, więc ta muzyka z Królewnej Śnieżki jest bardzo bliska muzyce klasycznej, dlatego jest tak ponadczasowa, bo jak wiemy, do tej pory słuchamy wspaniałych dzieł właśnie twórców muzyki klasycznej. Więc nie dziwię, bardzo dobre wzorce i oparcie się i zachwyt Killara nad tą czystością formy, która się pojawia, a jednak tak dużą głębią, która bierze się właśnie z inspiracji muzyki klasyczną, no jest niewątpliwa i jakby bezsprzeczna. No.
Jak za każdym razem, kiedy omawiam ze swoimi studentami te disneyowskie ścieżki, disneyowskie piosenki i puszczam właśnie piosenkę, znam tylko jedną, z Królewnej Śnieżki, to naprawdę za każdym razem ja też jestem wzruszona i tym... Przecież on wyśpiewuje jakąś taką kompletnie banalną prawdę, że na zawsze złączy nas ślub i będzie wszystko dobrze i to ty, wiesz...
No wiesz, jest ciekawe frazowanie z tamtego czasu, bo musieliśmy się oczywiście dostosować do tego, jak to jest zaśpiewane i frazowane. I powiem, że nie było to właśnie proste, bo to, w jaki sposób tam jest prowadzona fraza, jest ta... To jak fale, kurczę, morza czy czegoś takiej nieoczywistej formy frazowania i to nie było łatwe, żeby się z tym skleić, jakby śpiewając pod to, co się dzieje w warstwie muzycznej, więc to było wyzwanie, z drugiej strony oczywiście wzruszające. A z trzeciej strony, no żałowałem, że mi tak zasugerowano, żebym... Ja chciałem tak jak ten nasz gwiazda naszego kina zaśpiewać, tak spróbować z tym takim lekkim właśnie...
Staromodnym
takim, wiesz, zaśpiewem, ale okej, okay, no w porządku. Ja wiem, że ludzie przyzwyczajają się do pewnych wersji. Ja myślę, że Disney po prostu chciał, żeby następne pokolenia wychowywały się, więc ten lifting tych filmów Disneya był zrobiony nie bez kozery. Fajnie, że zostaliśmy wybrani do tego. Producentom tego, te nasze wersje się podobały i zaakceptowali. To się bardzo cieszę, że mieliśmy taką okazję, bo to jest jakaś część historii. Naszej niewielkiego wkładu w dubbing, polski dubbing, ale tak naprawdę wkładu w historię dubbingu na świecie w tak cudownym i wspaniałym filmie, jak jest właśnie Królewna Śnieżka. No, tak jak wspomniałeś, jak mówiłaś wcześniej, to jest pierwszy pełnometrażowy film animowany.
Również pierwszy, w którym bohaterowie mieli więcej emocji, pokazywali na twarzy już tak pozamuzycznie ciałem swoim narysowanym niż wcześniej. Czyli wcześniej głównie smutek i radość, dwie podstawowe, a tutaj już więcej uczuć, prawie jak w filmie aktorskim, więc ten Disney się ruszył z kopyta.
Mam takie fajne doświadczenie w związku jeszcze z Królewną Śnieżką, dlatego że Disney, wiedząc o tej ikonie, którą stworzył, właśnie u zarania pierwszych filmów animowanych, pełnometrażowych, zrobił cytat w filmie, w którym też miałem okazję dubbingować, właśnie księcia.
Ile razy byłeś księciem, Matko Boska?
Bardzo często występowałem w roli księcia.
Powiedział skromnie, sięgając po ciasteczko z dżemem.
No tak się zdarzało akurat. I początek tego filmu, to mówię o Zaczarowanej, polska wersja. Tam też zaczynamy od podobnych i prawie że lustrzanym odbiciu, a raczej po prostu zerżniętym, mówiąc kolokwialnie, historię jabłka Królewnej Śnieżki, jabłka i tak dalej, i tak dalej. I przenosimy się ze świata animowanego, jak w Króliku Rogerze, i przenosimy się do świata ludzi żywych, tak, do Nowego Jorku. I tam też gram właśnie księcia. I, tylko tam jest Giselle akurat, nie Królewna Śnieżka, tylko inna królewna, ale podobna historia i ta babka z jabłkiem. I tam jest taki śmieszny cytat. No może nie cytat, dobra. Śmieszna sytuacja, kiedy ta infantylność, której już sam Disney się wyśmiewa w kontekście tego, jak jak opis, jak te postaci z pierwszych filmów Disneya zachowywały się. Jest taka scena, kiedy ona już tam się osadziła w tej świecie, tym już nie animowanym, nie tym słodkim, i mówi do tego księcia, oni się spotykają, bo ten książę odnajduje ją w tym świecie na naszym jakby realnym, i mówi, no to co, no to idziemy, tak? No bo przecież hajtniemy się, no bo wiadomo, powiedzieliśmy sobie, jesteś moją królewną, no idziemy. A ona tak stoi i tak mówi, wiesz co, bo ja myślałam, że... A on, myślałaś? Więc jakby ten cały kontekst tej królewny, która nagle uzyskuje świadomość tego, że mogą być jakieś inne wybory, że w bajkach jest zawsze szczęśliwie, cudownie i nie ma żadnych innych decyzji poza właściwymi decyzjami. Znaczy wiesz, no w życiu tak naprawdę każdy z nas chciałby tak, żeby to było takie proste. Żeby
było proste, no pewnie. Byłoby cudownie. Jeszcze wrócimy do twoich ról dubbingowych, nie tylko tych książęcych, ale Edytka też funkcjonuje w polskim dubbingu. Przypomnisz nam, gdzie jeszcze cię mogliśmy słyszeć śpiewającą, mówiącą.
Ja głównie potem po Królewnie Śnieżce śpiewałam zespoły w polskich właśnie tych dubbingach, w zespołach, w dużych filmach jak Kraina Lodu czy Piękna Bestia, Aladdin film. Mówię o tych realizacjach filmowych, ale też pamiętam jedną, miałam taką przygodę z Kopciuszkiem, który był dubbingowany, też to był remake dźwiękowy zaraz po, 2-3 lata później, gdzie główną rolę śpiewała i Weronika Bochat, ale dostałam tam rolę takiej matki chrzestnej, która, to jest matka chrzestna Śnieżka, tak śmialiśmy się, bo ona ma tylko tam jedną piosenkę.
Śnieżka jest starsza od Kopciuszka.
Tak, jest starsza od Kopciuszka, tak, jest matka chrzestna Kopciuszkowska, gdzie śpiewa tylko jeden fragment, kiedy Kopciuszek płacze, że tymi łzami, że ta sukienka została porwana i ona nie pójdzie na ten bal, i pojawia się głos w tle. Nie płacz Kopciuszku, przyjdzie do ciebie za chwilę tam matka chrzestna, ta czarodziejka, która jej tą suknię z powrotem stworzy. Będzie wszystko dobrze, nie płacz Kopciuszku. I to jest jeden taki mały fragment, ale byłam tak szczęśliwa, że mogę być taką matką chrzestną śnieżynkową, podarciucha, Kopciucha płaczącego. No i to było też takie miłe, że jestem w tej kolejnej bajce, w tym Kopciuszku już jako głos po prostu, taki głos z niebios trochę.
Jestem w bajce, to fajnie brzmi. No jeszcze Piękna i Bestia musi zostać wspomniana.
Tak. Ja tylko chórek,
to musiał być fan.
Tak, ale tutaj...
Kolega Gaston.
Wiesz co, jakoś się tak się zdarza, że nie znajdziesz mojego głosu w wielu serialach telewizyjnych, animowanych. Co prawda się zdarza, ale generalnie przydarzyło mi się robić po prostu filmy kinowe. Czasem mniejsze role, czasem jedne z głównych ról, tak jak jest właśnie w przypadku, bo i w Szeregu Trzecim gdzieś tam się pojawiłem jako znowu jakiś rycerz. Ja nie wiem, o co chodzi, że książę, rycerz.
Wiesz, można o ten wzrost, naprawdę. Może, to tak. Niby tego nie widać, a jednak widać.
Ale Damian bardzo chciał w Pięknej Bestii też być księciem.
Tak, bardzo chciałeś.
Byłeś zawiedziony, że dali ci Gastona.
Tak. Nie, to nie, że zawiedziony, ale że taka propozycja.
Ale z drugiej strony Damian ma taki humor i taką ironię, że to wręcz idealnie dla Gastona.
Nie, no ktoś lepiej wiedział niż on sam po prostu, co tak, w tym momencie życia i w ogóle osoby będzie najlepsze dla ciebie, bo to było strzał idealny.
No, bo to było tak, że właśnie ten Lancelot i później właśnie wspomniana Piękna i Bestia. I rzeczywiście, no ja, marzyło mi się zagrać w musicalowej wersji tego, jako student jeszcze przygotowałem na jeden ze swoich egzaminów, przygotowałem utwór, który nie ma go w wersji filmowej, znaczy tej disneyowskiej, ale powstał na potrzeby musicalu. I ją śpiewałem na swoich egzaminach gdzieś tam na studiach i bardzo chciałem w tym musicalu wystąpić jako właśnie bestia. No i przyszła później po latach sytuacja, kiedy jest casting do właśnie roli Gastona i księcia. I tak dzwonią do mnie, żebym przyszedł na casting do właśnie roli Gastona, a ja mówię, ale posłuchaj, ja to zrobię, okej? Okay? Ale dajcie mi szansę, ja zaśpiewam jeszcze tego księcia, dobra? Dajcie mi te... A oni mówią, nie, mówię ci, świetnie pasujesz do roli Gastona. I cieszę się bardzo, że tego Gastona dostałem, bo to jak został zagrany, jak została zagrana ta postać przez Luka Evansa, który...
Tak, bo przypomnijmy, że to chodzi o wersję aktorską słynnej animacji disneyowskiej z tego okresu zwanego disneyowskim renesansem, bo Piękna i Bestia rozpoczyna, czy nie, Mała Syrenka rozpoczyna w latach, na przełomie lat 80-tych, 90-tych jakby ponowną falę wielkiej popularności i też jakby machinę produkcyjną disneyowskich pełnometrażowych filmów, a potem one się stawały i teraz powoli się stają kolejne aktorskimi filmami.
Tak, 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 tak. I powiem szczerze, że jak zobaczyłem Luka Evansa w roli Gastona, to pomyślałem, że ci producenci i reżyser wybrał Luka Evansa na rolę Gastona i ja mówię, to jest niesamowite. On po prostu jakiś przebłysk geniuszu, bo on idealnie wpasowuje się w tę wersję animowaną. Nie jest to tego typu osiłek, jak na jakiś zrobiony kreską, że to nie jest taki pakerek, który tam przerośnięty jak Johnny Bravo, ale to, jak on jest zakochany, jak on wspaniale wygrywa wszystkie niuanse i to, jak świetnie śpiewa, bo trzeba powiedzieć, że właśnie Luke wywodzi się z teatru musicalowego, więc to jest niesamowite, bo tak samo Hugh Jackman, który jest sławą kina hollywoodzkiego, też wywodzi się z musicalu. Jest wiele takich postaci, które pojawiają się i znamy ich jako świetne świetnych ról w filmach hollywoodzkich, a nie wszyscy wiemy, że oni są właśnie aktorami musicalowymi. Żałuję, że u nas nie ma takiej możliwości, żeby połączyć te wszystkie aspekty. Natomiast no, przede wszystkim w tym krajach anglosaskich podchodzi się do aktorstwa jako do kompletnej formy, czyli i śpiewa aktor, i tańczy, i jest w stanie...
I szablą.
I tak dalej. Ale wracając do Luka Evansa, było to wielka przyjemność, żeby po prostu go dubbingować. Dał mi wiele przyjemności i ten dubbing był naprawdę świetny i to, jak on zaśpiewał, i to, jak zostało to zrobione. I uważam, że bardzo wiernie oddana ta ukochana wersja właśnie w formie animowanej. Aczkolwiek spotkałem się na różnych forach, że nie, a dlaczego? To tłumaczenie, a tu się słowem różni, ale jak my Polacy lubimy po prostu pomarodzić troszeczkę. Nie?
Tak. Gaston jest jedną z najciekawiej napisanych postaci disneyowskich w ogóle. Tutaj kłania się życie i twórczość Howarda Ashmana, genialnego współpracownika Alana Menkena, czyli librecisty. Człowieka, którego ja wspominam też w specjalnym odcinku poświęconym właśnie jemu, Howardowi Ashmanowi, w 30. rocznicę śmierci. To jest dramaturg, to jest człowiek słowa, który zmarł z powodu AIDS jakby w szczycie pandemii tej choroby i długo nie mógł o niej powiedzieć. Bardzo taka tragiczna postać, ale też geniusz Disneya po prostu. I to, co w takim Gastonie i to, co w ogóle w Disneyu ja też bardzo lubię, to mistrzostwo niuansów, małych rzeczy. Ale ja was chciałam jeszcze zahaczyć o jeden wątek. Cokolwiek nie śpiewacie, baśniowego, disneyowskiego, to nie jest muzyka łatwa, w sensie to jest muzyka napisana naprawdę dla wysokiej klasy profesjonalistów. To nie jest tak, że wy sobie stajecie i śpiewacie, takie sobie tam zaśpiewam duet z Pięknej i Bestii, tak? Albo nie wiem, właśnie z Królewny Śnieżki
Kraina
rzeczy,
lodu, Kraina Lodu. Czy na przykład właśnie Wajana w wykonaniu.
To są trudne piosenki.
To są trudne piosenki i też ciekawe jest to, że za te utwory biorą się nie tylko sławy gwiazdy światowego formatu, ale też i studenci, ci, którzy zaczynają swoją przygodę, czy z teatrem, czy z filmem, czy z dubbingiem. Generalnie po prostu chcą się zmierzyć z tymi utworami, bo one są tak napisane, że to jest po prostu taki challenge, czyli taki Everest trochę muzyki. A żeby mieć w repertuarze po prostu, bo po pierwsze, no, że znane melodie, no to super. Po drugie to, że można to wykonywać w dużym składzie, że można to zrobić z orkiestrą, więc jak się ma w repertuarze taki utwór, no to można sobie pozwolić na granie z dużym składem. No i po trzecie jeszcze ten element taki tych pięknych melodii po prostu, takich pięknych muzycznie kompozycji.
Znaczy można powiedzieć, śmiało stwierdzić, co się rzadko zdarza w przypadku osób, które dubbingują dane piosenki, co się zdarzyło akurat w polskiej sytuacji, historii, gdzie Kasia Łaska, śpiewając właśnie Elzę i Mam tę moc, choć pod koc, gdzie śpiewała Mam tę moc, stała się popularna i miała przez tę popularność tegoż utworu i wykonania, została zaproszona na galę oskarową, gdzie miała okazję zaśpiewać tam 1 centymetr z tekstu, ale to
ale
było...
zawsze coś.
Ale to jest zawsze coś.
Z drugiej części.
Tak. Ale miała okazję zaśpiewać. I to też jakby w ogóle nieznanej Kasi, bo, która grała w Miss Saigon, świetną rolę w Miss Saigon, nikomu nieznanej dziewczyny, właśnie wypłynęła nie poprzez teatralną rolę, ale przez właśnie popularność tego utworu. Co fajnie przekłada się na to, że to ma wielką siłę i że ten poziom wykonawczy...
Ma tę moc. Słuchajcie, a która piosenka jest... Są jakieś takie momenty, których się zawsze boicie, bo wiecie, że to będzie tu można po prostu za przeproszeniem się na tej scenie wywalić. W Over the Rainbow jeszcze wspomnę, przepiękna piosenka z Czarnoksiężnika z Oz, rok 39, piosenka, którą chciano z filmu wyrzucić w ogóle, bo ona się pojawia na początku, jest w ogóle w innym klimacie, dziwna, mała Dorotka, duża piosenka i skok o oktawę na Dzień dobry, który trzeba wykonać. Też dla chyba wokalisty to jest zadanie nie najprostsze.
Ja myślę, że to jest kwestia już taka techniczna głosów, nie? Że na przykład dla mnie wyzwaniem na przykład jest Mam tę moc, ale już Summer of the Rainbow czy te wszystkie stare, przepraszam, bajki po prostu są absolutnie, po prostu jak jadę,
pomyśl,
jadę z Everestu na nartach bez problemu, ale no...
A Mam tę moc, który moment jest taki?
A no, oczywiście tam finałowe ostatnie kilka taktów, no są bardzo...
Bardzo często się spotykamy z udawaniem, że śpiewają wokalistki, wszystko, nie wiem, kto będzie tego słuchał, no ale powiedzmy...
Wszyscy,
że znają się o rejestrze piersiowym i głowowym, te utwory. Ten utwór polega na tym, że jest bardzo trudny, bo jest śpiewany głównie na rejestrze piersiowym.
A jakbyś mógł wyjaśnić nam, ludziom, którzy nie...
Wiesz,
rejestr piersiowy.
To jest no, inny.
Czekaj, tak jak teraz mówię ja.
Słuchajcie, mała, prywatna lekcja musicalu, prosto z Bydgoszczy dla was.
Tak jak teraz mówię ja nisko, mówię rejestrem piersiowym. Kiedy teraz mówię w ten sposób, to mówię rejestrem głowowym, tylko odcinając mocno rejestr piersiowy. Więc robi się czasami miks. Ale to musi pokazać dziewczyna, jak wygląda miks rejestru piersiowego i głowowego. I cały widz polega na tym, że często wokalistki nie mając tych umiejętności, możliwości śpiewania rejestrem piersiowym lub tak zwanym beltem, oszukują to. Oszukują, ale to nie znaczy, że źle, bo to może brzmieć bardzo podobnie. Ale nie jest to ten poziom trudności, który właśnie pojawił się w momencie, kiedy śpiewała to Kasia, czy jak ona?
Idina Menzel.
Tak, że jednak to wymaga dużych umiejętności i skupienia i koncentracji dźwięku.
Śpiewanie po prostu rzeczywiście na tym rejestrze głównie piersiowym albo takim bardzo mocnym miksie. No, oszukiwanie, wchodzenie na głowę na tych wysokich dźwiękach. No, mam te dźwięki, ale to nie są te dźwięki. Jakby one nie są, nie mają tej mocy, nie są właśnie w tym miejscu.
Nie mają tej mocy.
A słuchajcie, kiedy my sobie śpiewamy Mam tę moc pod prysznicem, to nam wszystko brzmi i w ogóle się nie zastanawiamy, czy to mamy w tym rejestrze, czy to mamy w tamtym rejestrze. Znam też wiele 5-6-latek, które bez znajomości rejestrów jakichkolwiek dają czadu.
Trzeba zaobserwować, że ten utwór pomimo swojej trudności wokalnej jest bardzo przystępny i zapamiętywalny i właśnie powtarzalny przez 3-4-latki, które śpiewają, a notabene one sobie mogą naśpiewać nawet o oktawę wyżej później, nie? Bo mają takie głosiki, które...
No dobra, a męski song z pułapkami?
Znaczy wiesz, to z dubbingu to nie wiem, bo nigdy nie miałem takiego wyzwania.
Ja z teatru?
A z teatru? Oj, dużo jest takich ról. No, chociażby w Jekyllu i Hyde'zie. Śpiewanie growlingiem i śpiewanie duetu Jekylla i Hyde'a w jednym utworze. Tak? Zmieniania z takiego chropowatego głosu, wręcz heavy metalowego, na piękny aksamitny. I to wszystko w ramach jednej piosenki. No, ale na przykład jeżeli chodzi o, tak jak to w utworach klasycznych, czyli chodzi o wysokość dźwięku, to między innymi z drugiej części upiera w operze Love Never Dies, Till I Hear You Sing. To są utwory na przykład z Miss Saigon, które mają bardzo wysoką tesyturę, napisane są jakby bardzo gęsto na bardzo wysokich dźwiękach. niewysokich, ale jednak to jest dla głosu duże obciążenie i trzeba poszukać sposobu na to. To też rola Jean Valjeana. No to większość tych największych ról ma w sobie tę trudność wokalną.
W zasadzie można powiedzieć, że castinguje się do teatru też pod kątem nie tylko typu osoby i wizualnej, takiego pasowania też energetycznego do postaci, ale właśnie się robi casting na te dźwięki, czyli pani wychodzi, pani zaśpiewa trzy ostatnie zdania i albo dziękujemy, albo pani przychodzi dalej.
Jak pani Edyta śpiewa te ostatnie dźwięki z Upiora w operze, w sensie z tego z waszego flagowego songu, wspinając się tam Monteverest, to pikuś, tam jest 8 Monteverestów, to jest E3 kres.
Tak.
Pani to po prostu zdobywa.
Różnie bywa.
Szpilki to jest naprawdę wysoko.
Różnie bywa, ale fakt, na koncertach się zawsze spinam, żeby to tam działało tak, jak powinno. Ale no, napisał to Andrew Lloyd Webber dla swojej żony, tak żeby...
Wczesnej
żony, Sarah Brightman, tak żeby nikt nie mógł tego zaśpiewać, bo ona miała te możliwości, te warunki. Bo to nie jest trudność wysoko, tylko trudność jest w tych schodach, które są i tego powtarzania ciągle tych wysokich, tam trzeba bardzo odpoczywać pomiędzy tymi dźwiękami. Trzeba znajdować sobie przestrzeń. Nie można się zatkać przed tym ostatnim dźwiękiem, tylko bardzo wręcz odpoczywać. I to jest taki sposób na tą wokalizę, ale no, napisał to tak, żeby nikt tego nie mógł powtórzyć, więc na świecie, oczywiście od 20-30 już lat, oczywiście aktorki nowe dobierane do tej roli Christine Daes powodzeniem śpiewają te wokalizę, ale są też nagrywane. Z tego co wiem, nie wszędzie na świecie jest to na żywo.
Mówimy o tych dźwiękach ostatnich, tak. które wymagają bardzo dużej predyspozycji danego dnia. Tak. No Edyta jest chyba robokopem, bo ma taką predyspozycję bardzo często. Ma na zawołanie. Nie, może nie na zawołania, ale jest
tak. Wiadomo, bo to biologia. Ale super, odsłaniacie taką kuchnię, bo pomyślałby kto, że mam tę moc, to taka skomplikowana w rejestrach piosenka. Albo pomyślałby kto, że w trakcie duetu z Upiora w operze Edyta odpoczywa, bo inaczej nie zrobi takiego finału, jaki trzeba będzie. A ja chciałam jeszcze was zapytać o jedną rzecz, bo powoli będziemy kończyć. Tak, Damian, którego gościłam w radiu, zresztą Edytkę też, bo razem robiliśmy taki program o musicalu. Ciesząc się z tego, że to będzie podcast, więc można robić dużo różnych rzeczy, których nie można robić w radiu, najbardziej chciał przekląć. Więc wymyśl sobie jakieś przekleństwo, najlepiej z wąsem, w starym stylu, jak to powiesz ładnie, to ci pozwolę. Kruca Fox, tak, może być. Ale chciałam was jeszcze zapytać o dwie rzeczy. Po pierwsze o magię teatru muzycznego w ogóle. Dlaczego wy w tym świecie tkwicie i nigdzie się nie wybieracie? W świecie, który dzisiaj wiele osób powie, jest niemodny, bez sensu w ogóle.
Słyszałeś?
Tak. No, tak.
Tak? No. Ja uważam wręcz odwrotnie.
Jak można mówić do siebie śpiewając?
No wiesz co, ja ci powiem, że to może wtedy, kiedy zaczynaliśmy historię Romy, bo że tak powiem, jestem od po pierwszym roku funkcjonowania Teatru Roma dołączyłem do zespołu, do teatru i tam przez 12 lat współpracowaliśmy i to jest ta największa jakby popularność, to zbudowało popularność Teatru Roma. Wydawało nam się właśnie, że wtedy, kiedy graliśmy Miss Saigon, że to jeszcze nie jest aż takie, że ludzie jeszcze nie wiedzą, że to jest musical, niby jest teatr komedia, jest teatr...
Co to jest? To jest teatr? Czy to jest operetka? Co to jest?
Tak, i tak dalej. Więc wtedy nam się wydawało, że to nie jest popularne. Okazało się, że po sukcesie Upiora, od którego zaczęto grać w Romie tak zwanym ciągiem, czyli jak robiono premierę, jak się robi premierę, to się gra do zgrania, jak na Broadwayu czy na West Endzie. I od sukcesu Upiora właśnie w operze zaczęto stosować tę metodę w Teatrze Roma. Więc wypracowaliśmy pewną formę i wychowaliśmy pewną publiczność. Ja spotkałem się teraz po wyjściu ze spektaklu Doktor Żiwago w operze i Filharmonii Podlaskiej z matką, z dzieckiem, z dziewczynką, która powiedziała, że jak ja miałam 5 lat, to ja byłam na ostatnim spektaklu Upiora w Teatrze Muzycznym Roma. Tak, i w ogóle. I ona była taka po prostu rozentuzjazmowana, że ona nie była w stanie sklecić dwóch słów, bo ona po prostu jeszcze jako dziecko, jako ten pięciolatek, więc nie jest do końca to prawdą, że współczesna młodzież jakby po pierwsze...
No ale to jest specyficzna część młodzieży wychowana na tym teatrze, tak, wiesz. No...
Ale wracając, wszystkie programy talent show, między innymi też to, że teatry, które nie związane są z musicalem, jak teatry dramatyczne, na przykład w Warszawie, gdzie robią kabaret, gdzie robią La Casa Fall, King Kibbutz, albo na przykład okazuje się, że teraz niedługo opera kameralna będzie miała też premierę musicalu, więc w operze podlaskiej gramy musicale, a w operze Nowa w Bydgoszczy zagraliśmy Sunset Boulevard, mieliśmy całkiem niedawno premierę, więc ja nie uważam, że to jest tak, że to nie jest znana forma wyrazu.
Znana tak,
ale... Znana i popularna. Znana i popularna, bo nadal te spektakle są grane i ciekawe, że na zachodzie idzie się już, ucieka się od dużych widowisk, takich właśnie jak typu Upiór w Operze i Sunset Boulevard, to wynika z kwestii finansowych. Idzie się w formę bardziej współczesną, krótkie formy, małe składy i tak dalej. Tak w Polsce fajnie się rozwija właśnie ten rynek musicalowy i taki właśnie współczesny, małe składy, niewielkie obsady, ale też duże właśnie przypominające wręcz widowiska operowe. Więc ja uważam, że to się rozkręca dopiero u nas tak naprawdę.
Aha, czyli się dopiero rozkręca. Okej. Okay. Zawsze jest jakieś tam skojarzenie, wiecie, z tą formą wodewilu z przeszłości i człowiek... No a jak ci ciebie pytają ludzie... Co pani robi, pani Edyto? A ja śpiewam. Tak? Ale
fakt,
a co pani śpiewa?
Jest, że jak się, bo to jest tak w Polsce, znaczy nie, pewnie nie tylko, ale jesteśmy takim narodem bardzo podzielonym na kilka kawałków, nie? Że jakby są ludzie, którzy rzeczywiście do tego teatru pójdą i lubią i tam znajdują jakby taką formę przyjemności, ale jest gro ludzi, z którymi się rozmawia i naprawdę nie mają zielonego pojęcia o tym, co to jest upiór w operze, teatr Roma, gdzie tam jakiś naprawdę. Nie. Jakbyś pojechał w mniejsze miejscowości w Polsce i mówisz teatr Roma, to się pytają, czy cygański teatr obwoźny.
Tak, no wiadomo, że dostęp do kultury jest jakby trochę... No ja rozumiem, że to nie dotyczy widza, nie dotyczy to widza, który ogląda Google Box, albo ci, którzy występują...
Ma tylko dwa kanały, a zauważcie, że musical jest najrzadziej prezentowaną w mediach formą muzyczną w ogóle, jaką moglibyśmy znaleźć. Nie ma tego w radiach. Jest muzyka filmowa, ale musicalu jest bardzo mało.
Ja właśnie się dziwię, nawet po... mam taki pomysł, może ktoś go podłapie, a może, bo ja nie mam takich finansów, ale żeby zrobić właśnie rozgłośnię, nie wiem, online'ową albo właśnie typu RMF Classic, ale właśnie, która zajmuje się musicalem szeroko pojętym, bo musical to nie jest tylko Królewna Śnieżka, powiedzmy, tak, czy nie wiem, czy Upiór w Operze.
Takie tak, baśnie. Tylko to są też żywe emocje dramatyczne po prostu.
Tak, muzyka czerpiąca z każdego gatunku muzycznego. Więc takie radio, musicalowe radio, o takim profilu
musicalowym. Radio musical.
Mieliśmy okazję zagrać z Edytą całkiem niedawno w teatrze Pieśń Kozła. To jest kompletnie inna bajka w pewnym sensie, dlatego że to też jest śpiewogra, mówiąc po polsku na musical, śpiewogra. Że teatr Pieśń Kozła łączy wszystkie aspekty, które pojawiają się w musicalu. I śpiew, aktorstwo, taniec. Ruch sceniczny, wszystkie elementy, ale kompletnie to jest inny teatr, który wymaga innego widza i innej energetyki i zaangażowania. Niemniej jednak to jest chyba coś, co leży u zarania nas jako ludzi, którzy tworzą rzeczy teatralne dla widza. I cały czas jakby kręcimy się wokół musicalu, jakby nie patrzeć.
Słuchajcie, pora kończyć, bo trzeba się przebrać i... pomalować i zagrać koncerty. Mamo, nie, tu jeszcze sięgamy po ciasteczka. Mamo, naprawdę, zrobiłaś nam dzień albo nawet i dwa.
Ja lubię te.
Najlepsze
te ule takie, to są ule ciemne.
Ule. No.
Ale uważaj, bo tam w środku jest alko.
Tak,
w ulach jest alko?
Tak.
A to dlatego mi tak smakowały.
Kończymy powoli. Wiecie, co sobie pomyślałam ostatnio, kiedy przed świętami świat zalewała fala tak zwanych Christmasów, czyli ciosenek świątecznych i około świątecznych. Tak, ja wiem, że ty kochasz Christmasy, ale chcę powiedzieć coś innego, poczekaj. Słuchajcie, Damian powinien otwierać swój dom na takie pokazowe wycieczki, bo to jest człowiek, który najbardziej na świecie kocha Boże Narodzenie i każdą swoją częścią, wczoraj na próbie był w koszuli czerwonej czy bordowej, w takie bardzo drobne znaczki świąteczne, co tam było, takie...
To była laska. Tam był Mikołaj, tam był Renifer, ale to było subtelne.
Tak. Nie było z daleka tego widać, ale zawsze musi mieć na sobie jakiś kawałek świąt. W każdym razie, kiedy nas te Christmasy atakowały, a ja właśnie prowadziłam zajęcia i wracałam do disneyowskich starych piosenek, a potem jeszcze otwieram jedną z książek z fragmentami wywiadów z Wojciechem Kilarem i on mówi: proszę bardzo, Królewna Śnieżka, a Wolfgang Amadeusz Mozart, tu chodzi o to samo. Tu chodzi o to samo, to jest równie pięknie czysta muzyka. Pomyślałam sobie, że dla mnie najbardziej świąteczną muzyką jest właśnie ta stara muzyka z lat 30., 40., 50. jeszcze. Że dla mnie takim Christmasem całorocznym jest Moon River. Że dla mnie takim Christmasem całorocznym jest When You Wish Upon a Star z Pinokia. Że to jest muzyka, która we mnie uruchamia takie uczucia, jest ciepło, jest bezpiecznie, jest światło delikatnie przyciemnione, palą się świece i jest bliskość.
Tak. A tak samo.
Myślę, że Disney jakby gdzieś tam podświadomie chyba ciągnął do tego, co nas wzrusza, co nam daje ciepło domowe. Tę familijność, której tak brakowało, szczególnie po wojnie, kiedy to Disney się rozkręcał tak na dobre. I tak naprawdę szukaliśmy otuchy. Dlatego też ja kocham święta, dlatego że po tej całym, prawie teraz już niedługo będzie, w nowym roku będzie już 2 lata. Jak siedzimy w pewnej wojnie, po wojnie z wirusem, wracamy do żywych, że potrzebujemy tego ciepła i powinniśmy sobie tego życzyć chyba z nowym rokiem.
A co zagramy na koniec?
A może to When You Wish Upon a Star, to jest tak?
Pinokio jest rzeczywiście świetnym pomysłem na zakończenie do tej atmosfery, o której mówiliśmy, ściemnionego światła, świąt, ciepła, bliskości, ciasteczek i czułości. Świerszcz Hipolit, bohater Pinokia, może nam zaśpiewać właściwie życzenie na 2022 rok. Milion gwiazd na niebie lśni, każda gwiazdka mówi ci, że się spełnić może dziś, co tylko chcesz. Pamiętacie, chłopaki, dziewczyny, tę piosenkę?
Po ciastka. When you wish upon a star, makes no difference who you are. Anything your heart desires will come to you.
When you wish upon a star, makes no difference who you are. Anything your heart desires will come to you. If your heart is in your dream, no request is too extreme. When you wish upon a star, as dreamers do. Fate steps in and sees you through.